Derek Prince mówi na temat duchowy konflikt.
This message is entitled,
to poselstwo ma tytuł
The Rebellion of Lucifer.
Bunt Lucyfera.
We must briefly go over the outline of the first study.
Musimy pokrótce podsumować szkic pierwszego studium,
in order to move into the second study and,
aby przejść do drugiego studium.
As a matter of fact, recapitulation is a,
w rzeczywistości powtórzenie
good part of teaching.
Jest dobrą częścią nauczania,
not superfluous.
Właściwie chyba nadrzędną.
We're faced with the fact that life is full of conflict.
Jesteśmy twarzą w twarz, stoimy z faktem, że życie jest pełne konfliktów.
Warfare.
I walki.
The whole universe apparently is involved in conflict and warfare.
Cały wszechświat w rzeczywistości jest zaangażowany w konflikt i w walkę.
Certainly the human race is, and we find this a very real part of our own lives.
I na pewno cały rodzaj ludzki znajdujemy to też jako normalną część naszego własnego życia.
And furthermore, it's
i to więcej,
a very important part of our lives as Christians.
Jest to bardzo ważna
we are soldiers,
część naszego życia chrześcijańskiego. Jako chrześcijanie jesteśmy żołnierzami
called to a warfare.
Powołanymi do walki.
So we asked ourselves this question,
więc zadajmy sobie to pytanie.
What is the background and who are the opposing forces?
Jakie jest podłoże tego i jakie siły sprzeciwiają się? I jak powiedziałem, wierzę, że problem, który leży u korzeni wszelkiego konfliktu i walki to jest bunt przeciwko prawowitemu rządowi wszechmocnego Boga.
This leads us to the next question.
I to prowadzi nas do następnego pytania.
How and when did rebellion begin?
Jak i kiedy zaczął się ten bunt?
And I said that before answering this question in detail, it's necessary.
I powiedziałem, że zanim odpowiem na to pytanie w szczegółach,
to acknowledge two facts.
Najpierw musimy dwa fakty uznać.
First of all,
po pierwsze,
the Bible deals
Biblia,
primarily,
po pierwsze,
mainly with the Adamic race, with Adam.
Mówi o Adamie i adamicznej rasie, rasie Adama i potomkach Adama.
Anything else that's contained in the Bible is in the sense of a frame.
Co poza tym zawiera Biblia? Ona zawiera w formie szkieletu, ramy.
For the picture, but the picture
dla obrazu,
is God's dealings with Adam and
ale obraz to jest Boża praca nad Adamem i jego potomkami.
The frame is important, but it only to
rama jest ważna,
present the picture.
Ale tylko po to, aby zaprezentować obraz.
Secondly, there was an undetermined
po drugie,
period in the history of the universe,
jest nieokreślony bliżej czas w historii Wszechświata
before the creation of
przed stworzeniem Adama.
And I decided to call this
i ja zdecydowałem
the pre-Adamic period.
Nazwać ten okres okresem preadamicznym.
We looked at Genesis 1:1.
Spójrzmy na pierwszą księgę Mojżeszową 1:1.
We saw this grand opening statement.
I zobaczymy
God created the heavens and the earth.
Ten wielki werset początkowy: Bóg stworzył nieba i ziemię.
We noticed that the Hebrew word for God was
zauważyliśmy, że hebrajskie słowo określające Boga
plural,
jest w liczbie mnogiej.
Hebrew word for heavens was plural.
I hebrajskie słowo określające nieba jest w liczbie mnogiej.
Already the Bible reveals plurality.
Więc
in the Godhead.
Biblia objawia mnogość w Bogu i fakt, że jest więcej niż jedno niebo.
And by cross-references to Job and Nehemiah, we saw
i przez krzyżowanie odnośników do Joba i Nehemiasza widzimy, że Pismo objawia, że niebiosa, nieba i ich mieszkańcy zostali stworzeni zupełnie zanim Bóg stworzył ziemię. To jest ważne. Dalej powróćmy do Księgi Pierwszej Mojżeszowej i pierwszy rozdział, drugi werset i widzieliśmy tam to stwierdzenie, że ziemia była bezkształtna i była chaosem. I jak stwierdziłem, to jest moje pewne przekonanie, że ziemia nie została w tej formie stworzona, ale tak się stało jako rezultat ogromnego Bożego sądu, który pojawił się na ziemi pomiędzy pierwszą Mojżeszową 1:1 i pierwszą Mojżeszową 1:2. Widzieliśmy, że słowo, które jest tłumaczone w pierwszej Mojżeszowej 1:2 pustkowiem i chaosem, to są dwa odnoszące się do siebie słowa hebrajskie, tohu i bohu. I spojrzeliśmy na inne fragmenty pisma, gdzie te słowa są użyte i widzieliśmy, że one są połączone i znaczenie, które przekazują, to jest obraz Bożego gniewu, sądu i porzucenia.
And so we concluded,
więc wynieśliśmy wniosek, że stało się coś, co miało miejsce pomiędzy pierwszą Mojżeszową 1.1 i pierwszą Mojżeszową 1.2, co spowodowało Boży gniew, sąd i w pewnym sensie porzucenie, które pojawiło się nad ziemią. A najbardziej, najjaśniejsze stwierdzenie ze wszystkich to jest Izajasz 45:18. Bóg nie stworzył ziemi tohu. On jej nie stworzył w tym stanie. Więc coś musiało się stać, co spowodowało ten stan. Teraz przejdziemy do drugiej kartki w naszym szkicu.
I
otwierający werset to jest Przypowieści Salomona, 8 rozdział. I 8 rozdział Przypowieści Salomona jest trochę fascynujący, muszę się strzec, abym nie wszedł w zbyt duże szczegóły. Jest jeden pojedynczy temat całego 8 rozdziału Przypowieści i to jest mądrość. I w 8 rozdziale Przypowieści Salomona mądrość jest nam przedstawiona jako osoba, nie ma w ogóle wątpliwości. Nie możesz tego języka w żaden inny sposób zrozumieć. To jest mądrość Boża i co ja wierzę z pełnym przekonaniem jest to, że ta mądrość Boża to jest Jezus Chrystus. Jeszcze raz, mamy objawienie Jezusa Chrystusa jako Jego wieczną naturę, zanim stał się Synem Marii narodzonym jako Jezus z Nazaretu. Jeżeli chcecie innych odnośników, ja wam podam, bo to jest podstawa dla tego, o czym mówię. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział i rozdział 24, jeżeli jesteście w 8 rozdziale Przypowieści, zostańcie tam, będziemy do tego wracać. 1 Koryntian 1:24 Paweł mówi: my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów prawdzie potknięcie, zgorszenie, dla pogan głupstwo, ale dla tych, którzy są powołani, zarówno pogan, jak i Żydów, Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Więc Chrystus jest mądrością Bożą. I nie ma żadnego pytania, w Nowym Testamencie mamy to samo objawienie. Więc kiedy mądrość mówi jako osoba w 8 rozdziale Przypowieści, to mamy Syna, wieczne Słowo, drugą osobę Trójcy Świętej, która tu przemawia. I wszystko to, o co chodzi, dzieje się przed stworzeniem ziemi, tak jak my to dziś nazywamy, na początku rasy Adamowej. I mając to wprowadzenie w swoich umysłach, spójrzmy na 22 werset 8 rozdziału Przypowieści i przejdźmy przez to. Będziemy czytać do wersetu 31. To jest ogromne objawienie w tych wersetach. Mądrość mówi, mówi jako osoba i ta osoba to jest wieczny Boży Syn. Niektóre stwierdzenia tutaj są tak zaskakujące, że nie mam śmiałości w nie wchodzić dziś rano, ale zauważymy je i przejdziemy dalej. 22 werset. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia. I mówiąc o początku wszystkiego, zawsze wracamy umysłem do 1 Mojżeszowej 1.1. Widzisz, to samo jest prawdą z Ewangelią Jana, Ewangelia Jana 1.1. Na początku. I to oznacza powróć do 1 Mojżeszowej 1.1. Wiele fragmentów Pisma, gdzie czytasz na początku, to jest odnośnik do 1 Mojżeszowej 1.1. I co wiecie, że hebrajska nazwa pierwszej księgi Mojżeszowej brzmi i Bereshit, i to są te początkowe słowa na początku, więc jeszcze raz wróć do księgi pierwszej Mojżeszowej. Więc Pan posiadał mnie już na początku swojego stworzenia, zanim cokolwiek uczynił na początku swoich dzieł. Zanim cokolwiek stworzył, On miał mnie. Przed wiekami byłam ustanowiona i ja nie potrafię powstrzymać się odpowiedzenia wam, że hebrajskie słowo tutaj brzmi byłem namaszczony od początku. Byłam namaszczona od początku. Jest tu tyle powiedziane, że wręcz nie możemy w to wchodzić. Jezus był namaszczony przed jakimkolwiek już stworzeniem. Stał się Mesjaszem. Namaszczonym Mesjaszem, kiedy pojawił się na ziemi jako Jezus z Nazaretu. Przed wiekami byłam ustanowiona na samym początku i to jest znowu zwrot do pierwszej Mojżeszowej. Przed powstaniem ziemi, w ogóle przedtem kiedykolwiek ziemia powstała, gdzie nie było jeszcze głębin, zostałam zrodzona. To jest pierworodny Ojca. To jest krzyżowe odnośniki, to są do Nowego Testamentu. Ja jestem jednorodzonym, jedynym. Kiedy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wodę, zostałam zrodzona. Zanim góry zostały założone i zanim powstały wzgórza, gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam i gdy odmierzał krąg powierzchnią toni, byłam tam. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła. Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekroczyły jego rozkazu. Gdy kładł podwaliny ziemi. Przez wszystkie procesy tworzenia. Od nieba do założenia podstaw ziemi, werset 30, byłem u jego boku mistrzynią, jak ktoś, kto wychował się wraz z nim, jak delikatnie pielęgnowane dziecko. Widzisz, to jest dokładnie obraz Jana 1, pierwszego rozdziału, że syn był na łonie ojca od wieczności. To była ta społeczność w miłości pomiędzy ojcem i synem w wieczności, przed jakimkolwiek stworzeniem. Byłem z nim jak ktoś, kto wychował się wraz z nim. Byłam codziennie jego rozkoszą, wciąż przed nim igrając, bawiąc się. I teraz zauważ werset 31. Radując się, bawiąc się w tej zamieszkanej części ziemi i rozkoszowałem się synami ludzkimi. Innymi słowy, całe stworzenie zostało stworzone dla jednego głównego celu. Jaki to był cel? Stworzenie Adama. Dla mnie to jest stwierdzenie, które odbiera mi oddech. Jestem pod wrażeniem tej ważności, którą Bóg podaje dla ważności mojej rasy. Więc wszystko, co stało się od wieczności, stało się, aby uczynić ziemię miejscem dla zamieszkania, a celem było stworzenie Adama, rasy Adama. I to znowu łączy się z tym, co studiujemy. Bóg nie stworzył ziemi spustoszonym, pustym miejscem, pustynią. To jest zupełnie kontra do jego, przeciwne do jego oryginalnego celu. Kiedy Bóg stworzył ziemię, to cieszył się tymi miejscami do zamieszkania, które były na niej. Oraz synami ludzkimi. To się zgadza z Izajaszem 45:18. On nie stworzył tochu, on nie stworzył pustej pustyni, spustoszonej. Nie stworzył pustyni. Więc, kiedy to stało się tochu i bohu, co się stało, co to stworzyło? Była Boża interwencja, która się stała. Możemy to podsumować i ja to uczynię. Spójrzcie na górę waszego drugiego szkicu. Kartki. Co łączy się z tochu i bohu? Przede wszystkim to jest Boża nieprzychylność, sąd i porzucenie. I myślę, że to już ustaliliśmy ponad wszelki cień wątpliwości. Więc ziemia, po pierwsze, stała się przedmiotem Bożej niełaski, sądu porzucenia. I ja mogę uwierzyć, że przez miliony lat to była po prostu pusta, bezwodna pustynia. Kto wie? Ja nie mówię na pewno, że musimy zupełnie to przyjąć. Przede wszystkim ze względu na pierwiastek czasu. I teraz ustaliwszy już fakt, że był sąd nad ziemią, zanim powstała rasa Adama, naturalnie pytamy siebie nawzajem, co spowodowało ten Boży sąd? I moja odpowiedź jest tutaj dana. Przede wszystkim to był bunt szatana. Innymi słowy, to bunt sprowadza sąd. I bunt zaczął się długo przed powstaniem rasy Adama. Bunt miał miejsce o wiele wcześniej w historii Wszechświata. Teraz otwórzmy list do Kolosan na chwilę. Pierwszy rozdział, który daje nam pewien wgląd w ten okres przed czasem, kiedy rasa ludzka zaczęła zajmować ziemię. Kolosan 1. I właściwie są tutaj wersety w pierwszym rozdziale listu do Kolosan, które dają nam chyba najbardziej kompletny szkic osoby Jezusa Chrystusa od wieków do wieku, na wieki. Za chwilę możemy na nie spojrzeć, ponieważ zawsze jest dobrze skupić się na osobie Jezusa.
Kolosan
1,
werset
13 i potem dalej jest napisane, który Bóg wyrwał nas z mocy ciemności czy z mocy szatana i przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego. I dalej mówiąc o tym wiecznym Bożym Synu, mówi, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów przez Jego krew. Jak to się dzieje? Przez Jego krew, przez krew Jego Syna. Mamy przebaczenie grzechów. Teraz mamy obraz Syna. Tego, który jest Synem Bożym. Który jest obrazem Boga niewidzialnego. On jest osobistym przedstawieniem Boga Ojca, objawieniem. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale jest on nazwany obrazem osoby Ojca. I zauważcie, nawet w swoim ziemskim życiu powiedział, kto widział mnie, widział Ojca.
Więc
dalej druga część listu do Kolosan, pierwszy rozdział, 15 werset. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. On jest pierworodnym przed wszystkim wszelkim stworzeniem. Kontrast jest pomiędzy narodzony a stworzony. Jezus nie został stworzony. Biblia stwierdza jasno, że On został jednorodzonym, zrodzonym przez Ojca. On został zrodzony, zanim stworzenie kiedykolwiek miało miejsce. I dalej, wszelkie stworzenie miało miejsce przez Niego. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Ale On sam nie został stworzony. On jest wieczny, On jest samym Bogiem. I dalej werset 16, Kolosan pierwszego rozdziału. Ponieważ w Nim wszystko zostało stworzone, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, trony, panowania, nadziemskie władze, zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I dalej przejdziemy zaraz do wersetu 16. On jest przed wszystkim. On jest wiecznie żyjący, wszystko było dopiero po Nim. On był ciągle obecny przez całe wieki. Pamiętacie, on powiedział do Żydów swego czasu, zanim Abraham był, jam jest. I to ich bardzo rozłościło, ponieważ w tym stwierdzeniu utrzymywał, że jest Bogiem, ponieważ utrzymywał, że jest wieczny. Ale on jest przed wszystkimi rzeczami. I druga część pierwszego rozdziału listu do Kolosan, 17 wiersza. Wszystko na nim jest ugruntowane. On cały wszechświat utrzymuje. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale jest napisane, on wszystko utrzymuje słowem swojej potęgi. I dalej, w wersecie 18, dochodzi do sprawy Kościoła i to nie jest mój cel, aby w to wejść w szczegółach, ale to jest tak fascynujące, że nie mogę tego ograniczyć. On jest głową ciała. Co jest ciałem? Kościół. Kiedy ciało powstaje, to najpierw powstaje głowa, ale za nią wstaje ciało, więc on jest głową ciała i on jest początkiem. Czego początkiem? Początkiem nowego porządku stworzenia. Dlaczego? Ponieważ jest pierworodnym z umarłych. To samo słowo. Pierworodny, pierwszy, który został zrodzony z martwych. On wiecznie był pierworodnym, jedynym, jedynie zrodzonym przed całym stworzeniem. Potem stał się człowiekiem i dodam, że nie stracił wtedy swego bóstwa. Stał się zastępczą ofiarą za grzechy rasy Adama. Umarł naszą śmiercią, został pogrzebany i trzeciego dnia Bóg go wzbudził z martwych. W tym momencie stał się pierworodnym z umarłych, początkiem nowego porządku, głową Kościoła, który pójdzie za nim w śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. I ten Kościół powstanie jako jego ciało. Dalej, we wszystkim, aby we wszystkim był pierwszy. Aby we wszystkim był pierwszy. W tym pierwszym stworzeniu i po drugie, w nowym stworzeniu, które powstaje z grobu. Więc to jest obraz Jezusa, jak mówię, od wieków na wieki. I co jest podkreślone, że w każdej fazie on miał pierwsze miejsce. Teraz, mówiąc o pierwszym stworzeniu, które w tym momencie jest naszym punktem odniesienia, werset 16, mamy tutaj obraz niebiańskiego stworzenia i niebiańskiego porządku, zanim powstała Ziemia, ponieważ w nim wszystko zostało stworzone, to jest na niebie i na ziemi, widzialne, niewidzialne. Widzialne to co my widzimy, niewidzialne to są rzeczy, których nie widzimy, ale są również tak samo realne, jak te widzialne. W żadnym sensie one nie są nierealne. One po prostu nie są widzialne dla naszych oczu. I niewidzialne rzeczy, które zostały stworzone przed Ziemią, są tu zdefiniowane w czterech następujących po sobie fazach, porządkach, trony, panowania, nadziemskie władze czy zwierzchności. Ja wierzę, że mamy tutaj porządek panowania nad wszechświatem, w tym wstępującym porządku. Najwyższy porządek, najwyższe miejsce to w stworzonym wszechświecie to jest porządek tronu. I pamiętasz, że w objawieniu Jana w 4-5 rozdziale jesteśmy wprowadzeni do sali tronowej, kiedy Jan został porwany do nieba, co mówi, pierwsza rzecz, którą ujrzałem, to był tron.
Then he saw the one that sat on the throne who was.
Potem zobaczył tego, który na nim siedział na tronie.
And then he saw round about the throne 24 thrones. The king.
I potem zobaczył 24 trony dookoła tego tronu. Jakub nazywa to miejscami siedzącymi, ale chodzi o trony. To jest porządek tronów. To jest najwyższy porządek stworzonego wszechświata. Dalej.
Dominions. The Greek word is lordships.
Panowania. Takie jest greckie słowo. Dalej. Nadziemskie władze czy zwierzchności.
The more accurate, modern English word would be rulerships and...
I bardziej dokładne greckie słowo byłoby panowania, dokładnie.
Powers, but the correct...
czy obszar rządu.
Word is authority.
Greckie słowo brzmi autorytet. Obszary panowania, obszary zajmowania autorytetu. I mamy tutaj ten wstępujący porządek. Najpierw trony, potem panowania, potem nadziemskie władze, panowania albo panowania czy zwierzchności.
Of their authority. Every rulership has a certain defined area of authority.
Każde panowanie ma pewien zdefiniowany obszar autorytetu. Ma obszary, gdzie jest w autorytecie, ma autorytet, ale też ma granice tego autorytetu.
It's a principle that goes all through scripture.
To jest zasada, która idzie przez całe Pismo.
I suppose at least half a dozen times in the...
Przypuszczam, że w Nowym Testamencie przynajmniej pół tuziny razy znajdziecie słowo nadziemskie władze i zwierzchności. To jest stary elżbietański angielski principalities and powers.
And I would suggest that you think of it in this way as...
I ja bym zasugerował, abyście w ten sposób o tym pomyśleli.
Rulership.
Jako panowania oraz obszary ich autorytetu.
You find it will always make sense. Now we'll come back to this.
I gdziekolwiek to znajdziecie, to zawsze będzie miał sens.
In greater detail later on.
Dalej wejdziemy w to w szczegóły trochę później. Fakt, który teraz objawia nam Pismo i o tym będę mówił, to wtedy, że kiedy bunt wybuchł we wszechświecie, wybuchł on na poziomie zwierzchności. To się nie stało oczywiście na poziomie tronu, ani na poziomie panowania, czy nadziemskich władz, ale na poziomie zwierzchności. Zorientujesz się, że wszędzie buntownicze duchowe siły, o których mowa w Piśmie, są zawsze nazywane zwierzchnościami i mocami. Nigdy nie było buntu na poziomie tronu, ani na poziomie panowania, ale zanim powstała rasa ludzka, bunt nastąpił na poziomie zwierzchności. I Biblia nam objawia pewne duchowe osoby, które są nazwane książętami lub mającymi zwierzchność, księstwa. Widzicie słowo? Archanioł oznacza rządzący anioł. Greckie słowo oznaczające rządzić jest ahe. I to jest słowo, które jest przetłumaczone jako zwierzchność. W każdym miejscu. Rządzenie. Więc to aniołowie, którzy mieli władzę rządzenia. Tak jak nasza siostra nam zaznaczyła ze swoich referencji w poprzednim studium, to było nazywane okresem anielskim wcześniej. Ponieważ był to czas, kiedy aniołowie rządzili nawet na ziemi. Teraz Pismo objawia trzech głównych archaniołów. Trzech książąt anielskich. Trzech rządzących aniołów. Oni wszyscy mają bardzo ważną rolę w historii rasy ludzkiej, więc zabiorę parę chwil tutaj, aby na nich spojrzeć, przyjrzeć im. Pierwszy, o którym powiemy, to był ten, którego nazywano Lucyferem. Do niego odnosi się Biblia po imieniu Izajaszu, rozdział 14, werset 12. Izajasz 14, 12. Powrócimy do tego fragmentu później, więc nie skupimy się na nim teraz. O jakże spadłeś z nieba, ty Lucyferze, synu poranka jutrzenki. W języku angielskim słowo Lucifer oznacza niosący światło. W języku hebrajskim normalnie to słowo jest tłumaczone jako jaśniejący.
Więc to jest
tytuł jednego z tych wielkich rządzących aniołów. Ten jaśniejący.
In fact, he was obviously.
W rzeczywistości on był.
Even by heaven's standards, a person of absolute.
Nawet w standardach niebiańskich osobą.
Outstanding personal glory.
Osobą o wyznaczającej się osobistej chwale i pięknie. Tak bardzo, że jego imię o tym świadczy. On był świecącym. Pamiętaj, co oznacza Lucyfer. Czy kiedykolwiek do swoich współmałżonków odnosiłeś się jak do Lucyferów? Przynajmniej raz tak się stało. W dniach Charlesa Dickensa odnoszono się w ten sposób. Dlaczego? Ponieważ oni niosą światło. I to był oryginalny tytuł, imię tego szczególnego rządzącego anioła. Będziemy trochę później studiowali jego karierę, ale dalej idziemy do następnej osoby. To jest Gabriel.
Gabriel
ma też znaczenie. Oznacza Bóg jest mocny.
And he is referred to two or three times.
I do niego jest odnośnik dwa czy trzy razy.
Both in the Old Testament and
zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Przez chwilę skupimy się na tych odnośnikach. Księga Daniela, 8 rozdział
and the 16th verse.
I 16 werset. Daniel ma wizję, która odnosi się do czasów ostatecznych. I opisując tą wizję mówi: i słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który wołał i mówił: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. Gabriel był rządzącym aniołem. Dalej,
Daniel
9:21.
Daniel
znowu spotkał go, Gabriela. Kiedy mówiłem, modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Zauważ ciekawą rzecz, że aniołowie latają. Będzie pewien znaczący skutek tego później. Dalej, w Nowym Testamencie dwa razy po imieniu jest Gabriel wspomniany. Za każdym razem w początkowych rozdziałach Ewangelii Łukasza, Łukasz 1 rozdział, werset 19, będę tylko czytał te referencje, nie będę się nad nimi skupiał. Zachariasz usługiwał jako kapłan w świątyni i miał wizję anioła i spytał go: kim jesteś?
And the angel answering said, I am Gabriel.
A anioł odpowiadając rzekł: ja jestem Gabriel, który stoi w obecności Bożej i zostałem wysłany, aby do ciebie przemówić. Wydaje się, że każda większa interwencja Boża
w sprawy ludzkie
zawsze jest połączona z Gabrielem. Dalej, w wersecie 26 został wysłany za zwiastowaniem Marii, dziewicy Marii. 26 werset. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Trzeci rządzący anioł, który jest wspomniany, to Gabriel, Michał. I Michał oznacza, któż jest jak Bóg. Zauważ, EL, końcówka, to są zawsze hebrajskie litery oznaczające Boga. Zauważ, że to chodzi o Boga. Każde hebrajskie imię, które zawiera EL, zawiera jakiś odnośnik do Boga. I są setki hebrajskich imion, które mają EL wewnątrz. Mikael, któż jest jak Bóg? To jest znaczenie słowa Michał. Teraz do Michała jest odnośnik w Danielu, w liście Judy i w objawieniu Jana. Daniel, 10 rozdział, 13 werset. Później będziemy się skupiać na tym szczegółowo. Księga Daniela 10:13. Ale książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Jeden z głównych albo rządzących aniołów. Dalej w wersecie 21. Ta osoba mówi, oznajmię Ci, co jest napisane w Księdze Prawdy i nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, Waszego księcia anielskiego. I zauważ, że Daniel był Żydem i ten inny anioł mówi, Michał, Twój książę. Więc Michał był szczególnym archaniołem, który miał odpowiedzialność za pracę nad narodem izraelskim. I to jest bardziej wyjaśnione w Danielu 12 rozdziale, w pierwszym wersecie, Daniel 12:1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, to znaczy Izraelu, Izraela, dzieci Izraela. Michał, wielki książę, którego jednym z głównych odpowiedzialności jest trzec ich, ochraniać i zaopatrywać Izrael. Za każdym razem, kiedy czytacie o Michale, to pamiętajcie, że on jest bardzo blisko w Biblii odniesiony do Izraela. Dalej o Michale jest mowa w Nowym Testamencie dwa razy. Ciekawe jest na to spojrzeć. List Judy. To jest ostatnia księga przed objawieniem. List Judy, 9 werset. To jest trochę fascynujące podniesienie kurtyny nad niewidzialnym obszarem. Ona jest na chwilę podniesiona i znowu spada. Nie widzimy tyle, ile byśmy chcieli. Jest mowa, Michał, archanioł, kiedy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. Pamiętasz? Mojżesz został pochowany według rozkazu Pana w specjalnym miejscu, które nie jest objawione. I wydaje się, że Michał miał coś wspólnego z pogrzebem Mojżesza. Diabeł był też na tej scenie, kłócąc się o prawo do ciała Mojżesza. Fascynująca scena. Chciałbym tam być, ale nie byłem. Oto jest Michał. I oczywiście Mojżesz, Izraelita, wielki dowódca Bożego ludu. Michał też jest na tej scenie, strzegąc Bożego celu dla Mojżesza. Dalej, w objawieniu Jana 12:7. Mamy ostateczną referencję, odnośnik do Michała. Trochę dłużej się nad tym będziemy rozwodzić później. Objawienie 12:7. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem, z szatanem. Michał ma aniołów pod swoją władzą, którzy są nazywani jego aniołami. Więc mamy ustalony fakt, że byli przynajmniej trzej specjalni rządzący aniołowie, bardziej powszechnie archaniołowie lub wielcy książęta albo zwierzchności, to znaczy Lucyfer, inaczej ten jaśniejący. Gabriel oznacza Bóg jest mocny i Michał oznacza, któż jest jak Bóg. Teraz w tym połączeniu zasugeruję Wam dwie rzeczy, które wydają mi się oczywiste. Nie mówię, że to są ustalone już fakty, ale prezentuję je Wam dla rozwagi, dla rozważenia. Pójdziemy trochę ponad to określone stwierdzenie. Ja bym zasugerował, że jest możliwe, aby każdy z tych trzech archaniołów, że on rozkazuje jednej trzeciej z całej ilości aniołów. Za chwilę pokażę Wam dlaczego. Jeżeli ten fakt jest prawdą, w co wielu komentatorów biblijnych wierzy, wtedy mamy fakt, że aniołowie od wieczności byli podzieleni na trzy grupy. I ja bym zasugerował, że to pokrywa się z trzema osobami Trójcy Świętej, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wiemy, że są pewnie szczególni aniołowie, których Jezus nazywa aniołami mojego Ojca. I także mówi o swoich własnych aniołach. Więc widzimy, że w pewnym sensie jest relacja między aniołami a osobami Trójcy Świętej. Więc jest sugestia dotycząca tego podziału na trzy główne grupy, każdy ze swoim głównym przywódcą, których imiona oczywiście są dane, Lucyfer, Gabriel i Michał, i możliwość, że aniołowie z tych trzech grup są poddani poszczególnym osobom Trójcy Świętej. Teraz ludzie nas pytają, jako kaznodziejów i innych chrześcijan także. To jest bardzo powszechne pytanie w Afryce. I to naprawdę kłopota umysłu Afrykanów, to jest szczere pytanie. Dlaczego Bóg stworzył szatana? I sposób, aby rozpocząć odpowiadać na to pytanie, jest taki. I ja nie wiem, czy to jest właściwa odpowiedź pełna. Bóg nigdy nie stworzył szatana. Bóg stworzył Lucyfera, chwalebną, błyszczącą, wspaniałą osobowość anielską. Lucyfer stał się szatanem, kiedy zbuntował się przeciwko wszechmocnemu Bogu. Więc on sam jest odpowiedzialny za to, że jest szatanem. Bóg stworzył go Lucyferem. Słowo szatan to jest standardowe hebrajskie imię tej osoby od upadku. I ma on absolutnie specyficzne imię. To oznacza ten, który stawia opór, ten, który stoi w opozycji, oskarżyciel. I podam wam, gdzie to jest użyte. Stary Testament, bardzo jasny fragment. Księga proroka Zachariasza. Zachariasz, rozdział 3, pierwszy werset. Zachariasz 3:1. To jest na kanwie wizji, którą miał prorok Zachariasz. I mówi, pokazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. W języku hebrajskim słowo szatan to jest satan, a słowo sprzeciwiać się, dawać opór, jest uformowane z tego samego korzenia znaczenia. W języku hebrajskim każde słowo ma trzy składniki, które konstytuują jego korzeń słowotwórczy. I te trzy składniki, które znajdujemy w słowie szatan, są też znajdowane w słowie stawiać opór, sprzeciwiać się. Innymi słowy, jest to znaczenie słowa szatan. On jest tym, który stawia opór, przeciwnikiem. Bardzo ważne jest to wiedzieć. Automatycznie on sprzeciwia się wszystkiemu, co Bóg robi i wszystkiemu, co chcą uczynić ludzie Boży. I dlatego my w to wchodzimy, ponieważ jeżeli on jest przeciwnikiem Bożym, to jest w pewnym sensie waszym przeciwnikiem także. I kiedy ten arcykapłan stał przed Bogiem, jak zobaczycie, aby był uczyniony sprawiedliwym, szatan stał po jego prawicy, stawiać opór tej transakcji. W niektórych kościołach to może nie być przyjęte, ale kiedy ty szukasz Boga, to natychmiast kogoś znajdziesz po swojej prawicy, kto cię oskarża, potępia, zniechęca i zatrzymuje cię, ściąga w dół. Kto to jest? Ten sam, który stał po prawicy Jozuego, arcykapłana, szatan, przeciwnik stawiający opór. Wiedzcie o tym. To jest życiowy fakt, żywotny. Wiele, wiele razy, kiedy próbujemy służyć Bogu, doznajemy dziwnego uczucia, że staje nam ktoś naprzeciwko. Wygląda tak, jakby ciężki wiatr wiał i chciał cię zepchnąć z drogi. Jednak niczego tam nie widzisz. Ale pamiętaj, to jest szatan. On cię sprzeciwia. On staje opór. Nie bądź zniechęcony. To jest komplement, jeżeli on stawia ci opór. Ponieważ to znaczy, że ty czynisz coś dla Boga. Szatan nie martwi się, aby sprzeciwiać się ludziom, którzy nic nie robią. Ale ci ludzie, którzy robią coś dla Boga, oni wchodzą w krąg jego opozycji. Więc niech cię to nie zniechęca. Wiedz, że idziesz śladami świętych wszystkich wieków. On zawsze był w tej pracy. Tak długo to robi, że jest ekspertem. Teraz spójrzmy jeszcze raz na objawienie Jana, 12 rozdział. I zobaczymy ten obraz aniołów, którzy idą za szatanem. I myślę, że jest podana ich proporcja. Większość komentatorów podaje taką interpretację. To nie jest, to jest tylko interpretacja, ale bardzo szeroko przyjęta. Objawienie, 12 rozdział. Werset 3. Przeczytamy, aby znaleźć osnowę tych faktów wszystkich. Objawienie 12 rozdział, werset 3 i 4. Ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok. I to jest definitywnie określone, że to jest szatan, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, koron. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. To jest oczywiście obraz alegoryczny. Szatan nie jest literalnym smokiem. Więc resztę tego obrazu także interpretujemy alegorycznie. Jeżeli coś jest interpretowane literalnie, to nigdy nie wolno tego robić alegorycznie interpretować. To jest zasada podstawowa w interpretacji Pisma. Inaczej spowoduje, że objawienie Jana będzie miało takie znaczenie, jakie tylko zechcesz. Możesz wszystko alegorycznie zinterpretować. I w końcu jest to w ogóle bez znaczenia. Ale tutaj sam kontekst wskazuje, że to interpretujemy jako alegorię. Tak więc także alegorycznie interpretujemy gwiazdy i w pierwszym rozdziale gwiazdy zostały zinterpretowane przez samego anioła jako aniołowie. Więc ja myślę, przypuszczalnie 90% komentatorów zgadza się, że to oznacza, że szatan jak ogon ciągnie za sobą, czy chcą, czy nie chcą, jedną trzecią aniołów niebiańskich. Stąd bierzemy też tą referencję, że aniołowie są podzieleni na trzy grupy. Każda przypuszczalnie ma wyznaczonego przez Boga przywódcę. Lucyfer jest przywódcą jednej grupy i kiedy on się zbuntował, poprowadził swoich aniołów w buncie przeciwko Bogu. On poprowadził zorganizowaną rebelię przeciwko rządowi Bożemu. Tu jest pochodzenie wszelkiego buntu. Wszelki bunt powraca do tego buntu. Teraz, tutaj w swoim szkicu, pozwoliłem sobie podać też krótki szkic przebiegu wydarzeń, które one, jak widać, miały miejsce w jaki sposób? W tym preadamicznym okresie, kiedy Lucyfer miał władzę nad pewnym obszarem wszechświata i rezultaty tego. I teraz ja wam podam najlepsze dowody, jakie mogę i potem będziemy studiować różne fragmenty Pisma, które pasują do tego. Rozumiecie, to jest przez wpływ, przez referencje krzyżowe, ponieważ musisz wiele ksiąg biblijnych przeczytać i wiele fragmentów połączyć razem, aby sformułować sobie obraz ten, i następnie te wszystkie wersety połączyć. I najprostszy sposób to zaprezentować to jest rozpocząć od przedstawienia totalnej całej tej serii wydarzeń i potem przejść przez różne fragmenty Pisma i zobaczyć, jak te różne fragmenty Pisma pasują do tego obrazu. Więc przez chwilę przejdźcie ze mną, niekoniecznie musicie wierzyć, ale spróbujcie to przyjąć, ten szkic, który ja zaprezentuję i potem spróbuję sekcja po sekcji i detal po detalu podsumować różne fragmenty, z których nie możemy inaczej, tylko w jeden sposób wywnioskować, że tak to musiało być. I ten obraz musi oznaczać to, ponieważ bez takiego znaczenia inne fragmenty nie miałyby znaczenia. Więc pozwolę sobie na wolność przeczytania mojego szkicu, który jest zatytułowany na tej drugiej kartce, przypuszczalny szkic buntu Lucyfera. I ja wybrałem nazwanie go Lucyferem, aż stanie się szatanem. Rozumiecie? Ja dobrowolnie to imię przystosowałem, aby odniosło się do odpowiedniej fazy jego kariery. Pozwólcie, że wam to opowiem, to jest prawdziwy fakt o naszym misjonarzu przyjacielu, bracie Whitmanie, który mieszkał w Jerozolimie, kiedy była ta moja żona. Bardzo przyjemny misjonarz w starym mieście Jerozolimie. Był Arab, który wyznawał satanizm. Był sługą szatana. I brat Whitman, który był bardzo dobrym studentem pisma, poszedł do tego człowieka i ten człowiek stał się chrześcijaninem. Więc ktoś spytał: bracie Whitman, jak ty tego człowieka przekonałeś, żeby się zmienił? A brat Whitman powiedział: ja tylko podałem mu całą historię szatana od początku do końca. I on zrozumiał, że był po stronie zwyciężonych. Widzicie? Jeżeli ludzie tylko to by przyjęli, zrobiliby logiczną rzecz. To jest ten mały szkic. W okresie preadamicznym Ziemia była doskonała od początku. Wtedy to nie było tochu i bochu. Bóg dał Lucyferowi pewien obszar władzy, który wliczał Ziemię. Myślę, że to jest oczywiste. Ziemia była zamieszkana przez rasę preadamiczną albo rasy i zostawiam miejsce dla wielu możliwości. Był preadamiczny ogród Eden. Pamiętacie, że nazwa Eden oznacza przyjemność? Ze świątynią na świętej górze. Lucyfer był stróżem świątyni i prowadził uwielbianie Boga. I kiedy to zobaczyłem, zobaczyłem też, jak Lucyfer, który stał się szatanem, zawsze używał religii jako głównego środka do zwodzenia ludzi. To dla mnie jest jasne przez lata. Ale to widzę, że już było w jego pochodzeniu. On jest mistrzem w religii i w organizowaniu religijnych ceremonii, ponieważ to czynił zanim upadł. Więc drugi paragraf. Lucyfer stał się dumny ze swojej mądrości i piękności i zapragnął pozycji równości z Bogiem. To jest ważne. I normalnie to była pozycja, którą zajmował syn, wieczny syn, Pan Jezus Chrystus. To dla mnie wydaje się bardzo prawdopodobne, ale nie będę tego na siłę utrzymywał. Lucyfer systematycznie promował bunt i zwodził aniołów, którzy byli pod jego władzą, od lojalności do Boga. I znowu to w nawiasach podałem i dalej powiódł ich w oficjalnym ataku na tron Boży. I podam wam wersety biblijne, które potwierdzają to stwierdzenie. Za to on i jego aniołowie zostali zrzuceni z miejsca przebywania Bożego w niebie. Przypuszczalnie to są niebiosa niebios. Następnie oni założyli rywalizujące królestwo w opozycji do Boga, usytuowane w okręgach niebieskich. I to jest pomiędzy mieszkaniem Boga a widzialnym niebem. I zobaczymy wiele wersetów biblijnych, które o tym mówią. Trzeci paragraf. W pewnym momencie szatan i jego zbuntowani aniołowie spowodowali, że mieszkańcy ziemi dołączyli się do nich w buncie i w każdej formie bezbożności. I chcę zasugerować, że to wszystko bardzo, bardzo prawdopodobnie trwało przez długi czas. Bóg ma niesamowitą cierpliwość. On nie zatrzymuje wszystkiego od razu. Ja mogę w pełni uwierzyć, że Bóg okazał swoją miłość i miłosierdzie, przebaczenie temu całemu preadamicznemu, zorganizowanemu systemowi buntu. Zarówno aniołom, jak i innym osobom, które były w to zaangażowane. Nie wiem, ale zgadza się to, Bóg tak uczynił. Jednak żaden z nich nie był w stanie wykorzystać tego Bożego miłosierdzia, które Bóg oferował. Ostatecznie Bóg spowodował straszny sąd szczególnie który spadł na całą ziemię i jego, jej mieszkańców. Rezultatem tego sądu jest to, co jest opisane w 1 Mojżeszowej 1:2. Ziemia stała się tohu i bohu. Teraz wspomniałem parę faktów, które są potwierdzeniem. Mitologia zawiera wiele odnośników do tak zwanego Złotego Wieku, który byłby tym preadamicznym okresem. I jest to zawsze obrazowane, że w Złotym Wieku nie musiałeś pracować, po prostu ziemia wydawała owoc. Po prostu jadłeś, piłeś i cieszyłeś się. Cała mitologia obfituje w takie referencje, odnośniki. I dalej, że cały jeden kontynent znalazł się pod wodami Oceanu Atlantyckiego, o tym mówi Platon, a także inni. To jest całkiem możliwe wydarzenie prehistoryczne. Prehistoryczne w sensie, że przed historią rasy Adama. To też może być pochodzenie słowa otchłań. W wielu miejscach, gdzie czytamy o dziurze bezdennej, to powinna być otchłań. Sugeruje ogromną głębinę wodną. I zorientujecie się, że demony, duchy, które Jezus wypędzał w czasie swojej służby, zawsze błagały: nie posyłaj nas do otchłani. Wszędzie, tylko nie do otchłani. I to jest jasne, one by poszły wszędzie, tylko nie posyłaj nas do otchłani. To nie jest ten czas. Wiesz, że my tam musimy iść, ale czas jeszcze nie nadszedł. I Jezus nie kłócił się z tym. On znał program swojego Ojca. Ale ten obraz otchłani dla mnie pasuje do tego miejsca uwięzienia, strasznego sądu dla całej cywilizacji albo i więcej. I ja uważam, że to jest gdzieś pod jednym z tych ogromnych oceanów. I jeszcze raz, jest wiele miejsc w greckiej mitologii, które to potwierdzają. Rozumiecie, że ja nie mówię, że mitologia jest dobra, prawdziwa. Ja po prostu mówię, że prawie na pewno niektóre fragmenty zawierają prawdę. Gdzieś, szczególnie, ponieważ te same mity możemy znaleźć w tradycjach innych kultur, które nie można wyśledzić inaczej do tyłu, innych cywilizacji, które nie łączą się z Grecją w jakiś sposób. Teraz dochodzimy do innej rzeczy, którą ja wierzę. Duchy pozbawione ciała z rasy preadamicznej lub ras, przypuszczalnie, one składają się na demony lub złe duchy z obecnego czasu. Później powiem więcej na ten temat. Ponieważ ja zostałem wprowadzony w osobisty konflikt ze złymi duchami w ostatnich 7 latach, w bardzo częsty sposób zastanawiałem się, z jakimi osobami ja walczę. I to stało się dla mnie jasne, że to nie byli aniołowie. To nie byli ludzie. Więc to jest moja opinia. Ja nie twierdzę, że to jest udowodniony wniosek. Przypuszczalnie, niektórzy z Was to słyszeli. Było przebudzenie w Asbury College w Kentucky w ostatnim roku. Byłem z niektórymi studentami, którzy byli w czasie tego przebudzenia tam. I było też kilka przypadków opętania demonicznego tam. Oni wyrzucali duchy z ludzi, te duchy nazywały siebie, mówiły jak mają na imię i mówiły przez osoby i tak dalej. I jeden ze studentów powiedział, i zapytałem się jednego z duchów, czy jesteś z rasy preadamicznej, i ten duch powiedział tak. Oczywiście to tego nie potwierdza, ale to jest ciekawy fakt, który wspomniałem. Teraz spójrzmy na fragmenty w pismach, które odnoszą się do tych fragmentów, i chciałbym przejść do trzeciej strony szkicu. Strona trzecia. Jedyna strona, z którą teraz możemy pracować,
in the remainder of this study,
w tym czasie,
the 28th chapter of Ezekiel,
który pozostał do końca tego studium,
which is a very, very fascinating passage.
20 rozdział Ezechiela, bardzo fascynujący rozdział. 28 rozdział Ezechiela. To jest proroctwo dotyczące miasta Tyru. To było komercyjne, handlowe miasto imperium antycznego świata.
I
w tym poselstwie Bożym dotyczącym Tyru mamy dwie zupełnie inne osoby zaprezentowane. Mamy księcia Tyru i mamy króla Tyru. I zauważcie, oni są zupełnie oddzieleni od siebie. To nie może być ta sama osoba. Książę Tyru to jest człowiek, który rządził na tej ziemi, a król Tyru to jest istota anielska w rejonie niewidzialnym i to nie może być nikt inny, tylko szatan. To wyprowadza fakt, który zobaczymy trochę później w detalach, że prawie nad każdym adamicznym królestwem imperium dzisiaj jest niewidzialny, niewidzialne szatańskie duchowe królestwo, które ma cel, aby zdobyć kontrolę i manipulować tym imperium, tym królestwem i wykonać cele szatana. To jest jeden z wielkich duchowych faktów, które my jako chrześcijanie musimy brać pod uwagę. Teraz spójrzmy na słowa z Ezechiela 28, gdzie rozpoczyna się poselstwo do króla Tyru. Ezechiel 28:1. Przyszło do mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru, tak mówi Pan Bóg. I ja spauzuję to na chwilę i powiem, że książę Tyru to jest historyczna osobowość. Ale w tym samym czasie jest też inna osoba, o której mówi Stary Testament, która musi pojawić się na scenie ludzkiej historii. To jest Antychryst. I wiele różnych cech jest tego księcia Tyru, które są znaczącym przedwstępem do Antychrysta. Gdyż Antychryst także będzie utrzymywał, że jest Bogiem, usiądzie w Bożej świątyni i co więcej, on założy ogromne komercyjne imperium i także religijne imperium. Te wszystkie rzeczy są jasne, możemy mieć czas później na nie spojrzeć. Ale gdy czytamy te słowa o księciu Tyru, pamiętajcie, że on jest zawarty w piśmie przede wszystkim jako pierwowzór Antychrysta. Teraz spójrzmy na to. Werset drugi. Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiło się, jestem Bogiem, zajmuję siedzibę Bogów i teraz... O tym mówi pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Nie będziemy teraz na to patrzeć. Pośród mórz, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I zamysły Boże uważałeś za zamysły swojego serca. Inaczej, to jest człowiek, który uważa samego siebie za Boga. On się wyniósł w pysze. Rzeczywiście jesteś mędrszy niż Daniel, żadna tajemnica nie jest przed tobą zakryta. To samo będzie prawdą o Antychryście, on będzie miał ogromną, ponadnaturalną mądrość. Będzie bezpośrednio zasilany przez szatana. Werset czwarty. Dzięki swojej mądrości i roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę, zgromadziłeś srebro i złoto w swoich skarbcach. Ogromne bogactwo materialne. Dzięki swojej wielkiej zdolności i kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa. I tak realnym problemem jest bogactwo i pycha. Przeto tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże, oto ja sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najzdroższe narody. One dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości i zhańbią twoją świetność. Jasność. Strącą cię do otchłani i umrzesz śmiercią gwałtowną, opuszczony pośród mórz. Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy cię będą zabijali, jestem Bogiem? A wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem i w mocy tych, którzy cię kładą trupem. Zauważ, człowiek, który utrzymuje, że jest Bogiem, ale kiedy przychodzi na niego Boży sąd, umrze jak człowiek. Bardzo znaczące. Spójrzmy na drugi obraz, obraz króla Tyru. Będę czytał te słowa i potem przejdziemy przez nie pokrótce. Ale zauważcie, że kiedy będę to czytał, to tylko jedna jest taka osoba, która pasuje do tego opisu, i to jest szatan. Pamiętaj, że w języku hebrajskim czasy nie są tak bardzo ustalone. Czasami czas przyszły odnosi się do przeszłości, a przeszły do przyszłości. I w większości przypadków czasownik czasu teraźniejszego w ogóle tam nie istnieje. Jeżeli masz wersję, która w nawiasach ujmuje te słowa, które nie są oryginalne, to normalnie czasownik być jest tam w nawiasach. Innymi słowy, hebrajski to jest język stworzony dla proroctwa. Wiele razy, kiedy chcesz duchowo zrozumieć, to trudno jest pojąć, czy patrzysz na przyszłość, przeszłość czy teraźniejszość. I właśnie dlatego tak to jest. Ja wam zasugeruję, że większość tego to jest przeszłość, ale trochę może być przyszłością. Będę to czytał i potem skomentuję w szczegółach. Pokrótce. Doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ty, które byłeś odbiciem doskonałości jak słońce, pełny mądrości skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin, szmaragd, ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobione w dniu, gdy zostałeś stworzony. Namaszczony cherub, który bronił wstępu, ja Cię tam postawiłem. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się w górę i w dół pomiędzy kamieniami ognistymi. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony. Aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym handlu swoim napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy jako przeklętego wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności, zniszczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. Zbezcześciłeś swoją świątynię z powodu mnóstwa swoich win przy niegodziwym Twoim handlu. Dlatego wywiodłem z Ciebie, ze środka Ciebie ogień i ten Cię strawił. Obróciłem Cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli. Wszyscy ci, którzy Cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad Tobą. Stałeś się odstraszającym przykładem. Przepadłeś na wieki. Spójrzmy werset po wersecie na parę detali. I zobaczycie też te wersety podane na marginesie. 12 werset. Byłeś jak słońce pełnym mądrości i piękności. To jest obraz Lucyfera przed jego upadkiem. Wspaniały cherub pełny inteligencji, piękna. Werset 13. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Oczywiście to nie jest prawda o rządcy Tyru w tym czasie, w czasach Ezechiela. I wierzę, że to odnosi się przede wszystkim do preadamicznego Edenu, a potem do Edenu, w którym był szatan. Pamiętacie, że kiedy szatan wszedł do Edenu, w którym Bóg umieścił Adama, on już nie był tym cherubinem jaśniejącym chwalebnym, podczas gdy był w oryginalnym Edenie, On był okryty wszystkimi drogimi kamieniami. Był w niesamowitym pięknie i chwale. Ledwie możemy naszą wyobraźnią to ująć. Zauważcie też, ten koniec wersetu 13. Ze złota były zrobione twoje bębenki. Ja tego nie rozumiem w pełni, ale szatan ma ogromne zdolności muzyczne. I jeszcze raz zauważyłem, jak bardzo on używa muzyki jako instrumentu, żeby zniewolić ludzi. Muzyka i religia. I połącz te dwie rzeczy, a odnajdziesz ten główny instrument szatana, którym on zwodzi ludzi. Werset 14. Byłeś cherubinem namaszczonym. Tam w języku hebrajskim nie ma czasownika. Musi być tam byłeś. Byłeś cherubinem namaszczonym, który czego chronił? Chronił miejsca uwielbiania Boga w świątyni, która istniała wtedy na ziemi, podobnie jak dwóch cherubinów okrywało swoimi skrzydłami arkę w przybytku Mojżesza. On funkcjonował tak, aby nakrywać to jedno miejsce, gdzie Boża osoba, obecność była objawiona. Ja Ciebie tam postawiłem, ja Cię tam ustawiłem, na świętej górze Bożej, pomiędzy tymi kamieniami ognistymi. Werset 15. Doskonały byłeś w swoim postępowaniu, od swojego stworzenia stworzony doskonałym. Ale niegodziwość, a to słowo jest bardzo ściśle połączone z buntem, znaleziono u Ciebie. Więc stworzony byłeś jako doskonały cherubin, chwalebny, pełen splendoru, inteligencji i piękna, ale odwróciłeś się w buncie od Boga i dalej mówi, werset 16, zgrzeszyłeś. Pokażę Wam za chwilę te fascynujące słowa. W wersecie 16 jest to tłumaczone jako handel, a w wersecie 18 jako ruch, ale u nas w polskiej wersji także handel. To jest to samo hebrajskie słowo i to oznacza chodzić w górę i w dół jako ten, który nosi tył szaty albo ogon. To jest tak jakby sekretna agitacja poza plecami. I tak szatan albo Lucyfer wyalienował pozostałych aniołów, ich lojalność od Boga. Chodził w górę i w dół i mówił, spójrz na mnie, jaki piękny, inteligentny jestem. Czy nie myślisz, że będę lepszym władcą aniżeli Bóg? Wiesz, Bóg Cię naprawdę nie docenia. Ale jeżeli się do mnie dołączysz, ja Ci dam dopiero wysoką pozycję. O wiele wyższą w moim królestwie, niż masz obecnie. Spójrzmy na parę wypadków użycia tego słowa i zobaczycie, jak jasno ja to tłumaczę. Księga Kapłańska, 19 rozdział, werset 16. To są to inne przypadki użycia tego słowa w Starym Testamencie. 3 Mojżeszowa 19:16. Nie będziesz chodził w górę i w dół jako oszczerca, ten, który nosi ogon pomiędzy swojego ludu, jako oszczerca, osoba, która czyni insynuacje. Widzisz, szatan fałszywie oskarżył Boga, że jest despotą, tyranem, który chce tylko własną chwałę podnosić i splendor i nie docenia aniołów, którzy mu tak wiernie służą. I te słowa prawie słyszę, kiedy teraz Wam to usługuję. To jest tak dla mnie widzialne, znaczące. Dalej, w Przypowieści 11:13 mamy to samo słowo użyte. Przypowieści 11:13. Oszczerca zdradza swoje tajemnice, ale człowiek, który jest godny zaufania, dochowuje tajemnicy. Widzicie, przeciwieństwem tego oszczercy jest człowiek, który ma wiernego ducha. I dalej, w Przypowieści 20:19, bardzo znaczący przykład tego samego. 20:19 przypowieści. To jest oszczercą tę zdradza tajemnicy. Więc nie zadawaj się z plotkarzem. Widzisz? Oszczerca i pochlebca są bardzo połączeni ze sobą. Szatan był pochlebcą dla swoich aniołów. Chciał, żeby uwierzyli, że o wiele lepszy interes będzie z nim niż z Bogiem w tamtym czasie. I to się stało dla mnie tak widzialne dzisiaj. Ile razy to dzieje się na poziomie ludzkim? W kościołach i w innych miejscach. I jest tylko jedna osoba, która stoi za tą taktyką przez całą historię. To jest jego sposób robienia rzeczy. To jest takie znaczące dla mnie. Jeremiasz 6:28. Słowo to jest tłumaczone oszczerca, także 4:8 i Ezechiel 28:9. Możecie odwrócić te fragmenty, to samo hebrajskie słowo. Oszczerca, noszący ogon, osoba, która chodzi w górę i w dół, która sieje niezgodę, nielojalność, i źle reprezentuje autorytet. To jest totalny obraz. Widzisz, jakie to jest widzialne, znaczące? I dalej, kończąc to studium, Ezechiel 28, trochę dłużej, werset 17. Twoje serce uniosło się ze względu na Twoje piękno. Był tak piękny, że się zbuntował w pysze. I myślę, że dobrze, abyśmy wszyscy pamiętali. Pierwsze dwa grzechy w historii to nie było morderstwo albo cudzołóstwo, ale pycha i bunt. Jakie to jest objawienie? Pewien nauczyciel pracował wraz ze mną w Afryce. Bardzo moralny człowiek. Bardzo moralny człowiek w Afryce, powiem wam. I on nie mógł być przekonany, że potrzebuje zbawienia. I ja każdy argument wykorzystałem, jaki mogłem. Pewnego dnia on przyszedł do mnie i powiedział, wiesz co zobaczyłem? Zobaczyłem, że pierwszym grzechem jest pycha. Mówi, ja nigdy nie cudzołożyłem, jak inni nauczyciele. Ale Bóg mi pokazał, jakim byłem pyszałkiem. I kiedy Bóg rozprawił się z tym człowiekiem, zmienił jego życie, na podstawie tego objawienia, pierwszy grzech to nie niemoralność, ale pycha. A nie morderstwo, ale pycha związana z talentami i mądrością daną przez Boga. Bardzo znacząca myśl. I dalej wierzę. Werset 18-19, Ezechiela 28.